Na koniec trochę podyskutujemy, a zebrały się nam dwa tematy. Xbox zmienia swojego Game Passa, a Sony bardzo przedwcześnie kończy żywot jednego ze swoich tytułów.
Tak jak zapowiadaliśmy w dzisiejszym Giermaszu, w kąciku dyskusji i mądrości, poruszymy dwa tematy, które nam tak zsiadły w pamięci. Może na start weźmiemy się za...
za Game Passa.
Tak, za Xbox Game Pass, za ogólnie dla abonament Game Pass. Ja tylko przypomnę dla tych, co nie pamiętają lub nie wiedzą. Game Pass to jest abonament, który opłacamy co miesiąc. I może jest dostępny w kilku wersjach. Jest dostępna wersja tylko na pecety, jest dostępna wersja tak zwana Ultimate, która jest zarówno na pecety i na konsole. Tu niestety konsolarze nie mają swojego własnego abonamentu, który byłby jakimś środkiem pośrednim.
Czyli... No ale wiesz, jak jesteś gigantem, który ma największy system operacyjny i jedną z największych konsol, to robisz co chcesz, więc...
No tak, oczywiście. No ale to wiesz, to tak samo, dotyczy PlayStation, ale skupmy się na Game Passie. Chodzi o to, że jeśli chcecie grać na przykład po sieci, no to nie jest tak jak na pecetach, że po prostu włączacie komputer i sobie gracie, mając internet w domu. Tylko tutaj niestety trzeba płacić dodatkowe pieniądze. Są tam oczywiście zapisy w chmurze, stanów gier i tak dalej, ale największym atutem Game Passa od zawsze było to, że były dostępne gry w ramach abonamentu. Jest to olbrzymia biblioteka tytułów, które możecie ograć w każdej chwili, tu i teraz. Naprawdę, jest tego od groma co miesiąc, czy tam co miesiąc dochodzi kilka nowych tytułów. W tym także są tytuły, które są na premierę. Wszystkie oczywiście gry Bethesdy, czy tam studiów należących do Microsoftu. Najbliższe, co będzie...
Call of Duty?
Call of Duty, tak. Szóstka będzie w Game Passie. Indiana Jones będzie w Game Passie. I w te gry, posiadając abonament, zagramy w dniu premiery, czyli w momencie, kiedy będą miały premiery, logujemy się na konsoli, czy na PC-cie do Game Passa.
Pobieramy i gramy.
Pobieramy sobie i gramy. Ogólnie jeszcze jest wersja Core, ale to jest taka, tam jest wyselekcjonowany katalog 25 gier, więc to w ogóle pomijajmy, bo co to jest 25 gier dla gracza. I ta wersja Ultimate, która do tej pory była najwyższym abonamentem, nadal będzie. Kosztuje 74 zł miesięcznie. Ktoś powie, że dużo, ale z drugiej strony, jeśli dostajesz grę na premierę typu Call of Duty 6, które standardowo, żeby kupić, trzeba zapłacić
no, 300
ponad i to grubo, no to jednak nie wychodzi tak drogo. Tutaj mamy jeszcze oczywiście abonament EA Play wliczony, więc wszystkie gry, które wchodzą w ramach abonamentu EA Play, także dostajemy. I Microsoft ogłosił, że uruchamia zupełnie nową formę tego abonamentu, nowy próg. Game Pass Standard się to będzie nazywało. No i czym to się będzie różnić od tych, które wspomniałem? Przede wszystkim ceną, bo cena jest 55 zł miesięcznie, czyli 20 zł mniej.
To
no niby mało, niby dużo.
Ale z drugiej strony mieć dwie dychy, a nie mieć dwóch dych, to jest...
No właśnie, tylko tutaj i różnica jest jeszcze taka, że po pierwsze mamy dostęp do tego całego wielkiego katalogu gier, które są w Game Passie, ale nie dostajemy gier, które będą miały premierę i będą wchodzić od razu do Game Passa. Czyli w tym wypadku to, co wspomniałeś, Call of Duty 6. Nie będziemy mogli zagrać, one po jakimś czasie pojawią się.
No raczej tak, bo to jest w tym standardzie. No, flagowce Microsoftu pewnie będą się pokazywać tak czy tak i w tym standardzie, ale pewnie miesiąc, dwa, trzy.
No myślę, że więcej, że właśnie 3-6, żeby...
Bardziej aż tak myślisz?
Tak, żeby ludzi jednak zachęcić do tego, żeby jednak Ultimate'a brali, gdzie jest najwięcej płacących.
No w sumie racja.
No ale wiesz, masz Call of Duty, masz Indiana Jones, jest Stalker 2, który też ma być w Game Passie, którego też nie dostaniemy. Z polskich gier Frostpunk 2 chyba, jeśli dobrze pamiętam, ma wejść w ramach Game Passa. I tutaj także oprócz tych gier na premierę nie ma także abonamentu EA Play, czyli tych gier Electronic Arts, które oni udostępniają w ramach swojego abonamentu EA Play, który jest tutaj tak jakby włączony razem z Ultimate'em, oni się tam dogadali. I w tym momencie nie ma być, jeśli ten program, bo ten abonament standard ma wyjść jakoś za niedługo, nie pamiętam teraz dokładnie kiedy, ale co ciekawe, tam nie będzie takich gier, które już miały premierę. Starfielda nie będzie, nie będzie Diablo 4, Call of Duty Modern Warfare 3 czy Hellblade'a 2, czyli gry, które miały premierę w ostatnich kilku miesiącach. I to pokazuje, że możliwe, że nawet będzie więcej niż to, co ja mówię, 3-6 miesięcy. Kto im zabroni, żeby dać, nie wiem, rok po premierze? No wiesz, i tak ten abonament Game Pass Standard będzie standardowo dostawał co miesiąc zastrzyk nowych gier, tylko to gier, które już kiedyś były wydane i wchodzą w ramach abonamentu Game Pass, a nie, że miały premierę w tym momencie. No i teraz pytanie, czy warto dla tych dwóch dych, wszystko oczywiście w zależności od tego, ile kto gra, no bo 75-55 to i tak ktoś powie, no duże kwoty, no ale polis sobie, że po ile płacić za Netflixa, HBO, Disneya i nagle ci wychodzi, że ten abonament, który zapewnia ci co miesiąc masę fajnych gier i mnóstwo godzin zabawy, wcale nie wychodzi tak drogo. Była taka już informacja jakiś czas temu, tylko to, że to nie zostało potwierdzone oficjalnie, że właśnie, że od 12 do nawet dłużej miesięcy, ale nie trzymajmy się, bo to nie jest oficjalne. Jak oficjalnie powiedzą, że po 12 miesiącach, tak, to będziemy widzieć. Więc tutaj kwestia, czy chcesz grać na premierę w niektóre tytuły, czy po prostu chcesz sobie pograć w różne gierki, bo nie masz za dużo czasu na przykład, nie?
Powiem ci tak, jeżeli mówimy o perspektywie 2, 3, 4, 6 lat miesięcy, myślę, że gracze mogliby poczekać. Ale czekać rok od premiery?
No wiesz, PC-ciarze czekają na GTA za każdym razem rok od premiery konsolowej, nie?
Ale wiesz, no to jest jednak... Ja nie porównywałbym dwóch systemów.
No i teraz wiesz, postaw się, że jesteś fanem Call of Duty. No i masz wybór. Albo czekasz rok i dopiero zagrasz, kiedy wszyscy już przez rok grają w Call of Duty 6, albo po prostu mając ten nawet abonament, po prostu kupujesz tę grę. Kupujesz sobie jaką zwykłą grę, nie w abonamencie, tylko normalnie kupujesz. No wiadomo, to jest abonament, więc tam wypożyczamy de facto te gry. Więc no temat jest ciekawy, zwłaszcza, że wersja na PC, na PC-cie ta wersja taka rozbudowana dla PC-ciarzy to jest 48 zł. Więc tutaj tak naprawdę ten standard to jest chyba jednak dla posiadaczy konsol. Którym nie zależy aż tak na żeby grać w te gry na premierę.
Słuchaj, życie to sztuka wyboru. Faktem jest to, że jeszcze rzeczywiście, tak jak mówisz, czy to będzie 12 miesięcy, 24, 48, nie wiem, 8 lat, nie wiem. To jest Microsoft, oni mogą zrobić wszystko, a nie mamy oficjalnych informacji.
Prawda jest taka, że dobrze, że jest wybór. Że nie mamy jednego i albo płacisz, albo do widzenia, tylko że jest jakikolwiek wybór, choć ja uważam, że tu jeszcze można by jeszcze troszeczkę to rozbudować o inne progi. No ale dobra, zostawmy już tego Xboxa, tak, bo mamy temat numer dwa.
Obgadaliśmy Microsoft, pora teraz na Sony. 11 dni.
No to mało czasu, a o co chodzi?
Chodzi o Concorda.
Ojej.
8 lat, 200 milionów dolarów.
Nie, między 6 a 8 lat z tego pamiętam i chyba 100 milionów dolarów
budżetu.
Ja jak
budżetu. Widziałem 200.
No to ustalmy, że między 100 a 200 milionów dolarów budżet.
I 11 dni życia gry. No czy możemy mówić tutaj o flopie dziesięciolecia?
No powiem szczerze, że nie wiem, czy w historii mieliśmy taką wtopę. Przypomnijmy tylko, że Concord to jest gra autorstwo Firewalk Studios.
Gra.
Znaczy jeszcze nadal jest, bo jak masz w pudełku, to możesz mieć.
O, wow. I wszystkie cztery osoby.
Tak, i gra była sieciowym FPS-em wydanym przez Sony. I gra od samego początku, no nie wiem, czy bym powiedzieć, była hejtowana. Była bardzo mocno krytykowana.
Świata nie podbiła.
Sposób. Tak, świata nie podbiła. Tam było oczywiście jedni, że to jest płatna, więc to jest błąd. Inni, że nudna. Inni, że coś tam. Różnym osobom się z różnych względów ta gra nie podobała. No i teraz ciekawostka jest taka, że tak jak ty powiedziałeś, gra miała premierę 23 sierpnia.
A
6 września Sony zapowiedziało, że wyłącza serwery, czyli de facto wyrok śmierci na grę sieciową FPS. Ja powiem ci szczerze, że jestem, oprócz tego, że jestem zaskoczony, bo są szacunki, że podobno to się sprzedało tylko w 25 tysiącach egzemplarzy, ale ja się zastanawiam, czy tak łatwo naprawdę jest te 100 milionów dolarów po prostu... Czy nie lepiej było, ok, wyłączamy serwery, słuchajcie, popracujemy nad nią jeszcze rok.
Znaczy mówi się, że rzekomo oni chcą to reanimować, ale czy po takim, użyję z angielskiego backlashu, po takim odbiorze negatywnym, po takim walcu, który przejął się pod Sony, czy jest to w ogóle...
Jest. Już ci mówię. Jeśli jest ktoś tam myślący, to przejrzy wszystkie negatywne rzeczy, które były pisane na temat Concorda, bo tam ludzie się grafiki na przykład nie czepiali, tak? Tam się czepiali typu, nie wiem, a tu serwer komuś nie działał, a tu zły balans, a tu coś tam. Na tym bym się skupił. Rzeczy, które były najczęściej krytykowane przez graczy, bym poprawił, zmienił, zmodernizował, cokolwiek i wtedy to jako Concord 2 to wydadzą, czy...
Nie wiem, no bo pozwracali kasę.
Tak, pozwracali kasę. Ktoś może powiedzieć, no sieciowy, FPS i tak dalej. To ja przypomnę, że taki Helldivers 2 też był płatną grą, która jest sieciowym FPS-em i on w ciągu pierwszych 12 tygodni, tam prawie 3 miesięcy, 12 milionów egzemplarzy. Więc da się, tylko gra musi mieć to coś, co przyciągnie ludzi do ogrania, którzy będą chcieli ciągle wracać, bo jednak gry sieciowe FPS mają to do tego, że coś musi być, żeby cię to do tego grania ciągnęło, żebyś ty chciał wrócić i grać ponownie. Tu podobno nic kompletnie nie było. Wszystko było nie tak. Gra wyszła na PlayStation 5 i PC-ta. Co więcej, jeśli dobrze pamiętam, to grając na PC-cie musiałeś się też zalogować na konto PlayStation, co też jest czymś, czego ja kompletnie nie rozumiem. Znaczy, rozumiem, że oni chcą budować sobie grupę graczy, odbiorców, nie wiem, mailing listy, cokolwiek. No ale hello, ktoś jak jest PC Master Race i tylko uznaje PC-ty i nagle ma zakładać jakieś dodatkowe konto na dodatkowym serwisie, żeby się zalogować i móc zagrać, no to ci ludzie od razu, zresztą już przed premierą było, że był taki troszeczkę bojkot, bo to nie pierwsza i nie ostatnia gra PlayStation, gdzie się takie rzeczy dzieją w taki sposób podwójnego logowania, bo się musisz zalogować na Steamie, później musisz się zalogować na PlayStation w swoim koncie. No, ja tego nie rozumiem. Wiem tylko tyle, że tak jak powiedziałeś, gra została zabita, pieniądze zostaną zwrócone, czy to zakupiłeś na Steamie, czy na Epic Games Store, bo tam gra też była dostępna, czy w PlayStation Store, pieniądze zostaną zwrócone, ale cało to, jak można w 11 dni zabić grę, która miała budżet powyżej 100 milionów dolarów, dla mnie to jest po prostu niepojęte.
To jest niepojęta sytuacja, ale to też może pokazywać pewien trend, ponieważ dużo było zarzutów, że to jest po prostu klon darmowego Overwatcha. Ten gatunek hero shooterów jest coraz bardziej przesycony.
No bo jest tego za dużo na rynku.
Tak. To nie jest tak, że miałeś kiedyś, nie wiem, TFA 2 i na tym się skupiałeś.
Tylko, że widzisz, bo każda firma chciałaby mieć w swoim portfolio jakiś sukces właśnie hero shooterów darmowych, który będzie zarabiał dla nich gigantyczne pieniądze.
Każda firma chce Minecrafta, każda firma chce, wiesz, Counter-Strike'a. Tylko nie da się.
Wiesz, co jest najgorsze? Tu dokładnie był przykład, chyba Warner Bros. Miało swoją grę i też ona nie wypaliła całkowicie. Ta usadzona tam w czasie w uniwersum bohaterów komiksowych DC.
A to Jarek Gowin kiedyś się po niej przejechał.
I kwestia jest teraz taka, że takie firmy zamiast produkować gry, powiedzmy, dla pojedynczego gracza, które się sprzedają, które gracze chcą, to wolą ryzykować gigantyczne budżety.
Z grami usługami.
Tak, grę usługi, właśnie w tym wypadku hero shooter i a nuż widelec nam zażre i zarobimy. Nie zażarło, no trudno, off, pff, serwery, robimy kolejną. Nie? I ja tego nie rozumiem, bo pamiętajmy, że liczba graczy jest skończona, ich czas dostępny też jest skończony. Tych bezpłatnych gier online'owych, gdzie są mikropłatności, tam kosmetyczne rzeczy jest mnóstwo, a tu wypuszczasz grę, która jest płatna, no i skończyło się jak się skończyło. Powiem szczerze, że nie słyszałem nigdy o takiej historii. Co ciekawe, tam była też informacja, że bardzo mało pudełek zostało sprzedanych, pudełkowej wersji tej gry.
A to teraz będzie święty Graal.
Tak, i ze sklepów została wycofana i na eBayu już są aukcje i te gry się sprzedają, pudełkowe wersje powyżej 100 euro, gdzie normalnie mogło się kupić tam za kilkadziesiąt, więc już się, wiesz, biznes kręci, teraz to już jest pamiątka na zasadzie postawić sobie na półeczce, bo nigdy nie zagrasz, nie? Więc ja uważam, że oni fakt powinni wyłączyć, popracować, a noż widzę, spróbować drugi raz, no jak już spaliłeś 100 milionów, to dołożyć te 10 baniek i spróbować tę grę naprawić, no.
Powiem, kończąc powoli, że jeżeli oni to udratują, będę jeszcze bardziej zszokowany niż tą wieścią.
Wiesz co, historia pokazuje, że odpowiednie zaangażowanie jest w stanie wyratować grę. Dwa przykłady z brzegu na sam koniec. No Man's Sky, który przez lata jest rozwijany i jest tym, czym miało być na początku, czy chociażby nasz polski Cyberpunk 2077, który, jak pamiętamy, na premierę miał gigantyczne problemy i było w ogóle źle w niektórych momentach, a w tej chwili gra zbiera same rewelacyjne oceny, jest połatana, wyszedł dodatek, jest fantastycznie. Więc my o grach sieciowych raczej rzadko mówimy, bo nie mamy na nie czasu.
Co nie zmienia faktu, że to było bardzo spektakularne.
Zgadza się.